pootwieram sobie, uwaga, świętego Jana od Krzyża, który będzie mnie dzisiaj prowadził, i święty Ignacy z Loyoli. To już zaczynając i trochę wprowadzając, trochę się obawiam takiej sytuacji w kontekście tematu grzechów zaniedbania, że wy już pewnie dużo usłyszeliście i dużo wiecie też, co trzeba robić. Pewnie usłyszeliście, rób to, rób tamto, zrobić trzeba jeszcze to i na rekolekcję pojechać i z dziećmi to zrobić. I jeżeli nie robisz tego, to się dowiedz, a może doczytaj, a może jeszcze książkę przeczytaj, a może jeszcze jakieś rzeczy zrób, żeby było dobrze. I wszystko jest piękne, tego nie podważam, tylko możemy być podobni do takiej Marty ewangelicznej, która tak się stara bardzo, tak dużo robi, tak bardzo służy, tak wiele dla Kościoła i w rodzinie, i w pracy. I jeszcze ktoś jej powiedział, że zaniedbuje coś i ona tak bardzo się stara i ona już nie ma siły na to wszystko. Można rzeczywiście być podobnym do kogoś, kto jest siłaczem i dźwiga 200 kg, ktoś mu jeszcze 100 kg dorzuci, co go załamie, ponieważ jeszcze tego nie robisz, to zaniedbujesz, a to zrób, będzie dobrze. Chciałbym uciec od takiej logiki dokładania czegoś, ponieważ zaniedbujesz, jak przestaniesz to zaniedbywać, to już będzie dobrze. Raczej chciałbym pokazać wam właśnie spojrzenie świętego Ignacego z Loyoli, świętego Jana od Krzyża, które chyba można podsumować pewnym słowem: priorytetyzacja. Jak to bywa z priorytetami, ich ustalaniem? Z pewnych rzeczy trzeba rezygnować. No nie lubimy tego, żeby inne wybierać i nie zaniedbywać. Grzech zaniedbania w kontekście małżeństwa, w kontekście życia, właśnie na tym polega, że czegoś nie robimy. Nie robimy. Życie się toczy. Ogólnie wiele tam rzeczy jest. Jest pięknych rzeczy pewnie w tym kościele. I praktyki religijne, niedzielna msza święta, i dzieci są, i dom wybudowany, wynajęty, różnie to bywa. No a czegoś nie ma. I jakie są skutki tych zaniedbań? Albo nawet mocniej mówiąc, grzechu zaniedbań. O tym chciałem wam powiedzieć. Za 15:10 chcę was zaprosić do pytań. Jeżeli macie coś do notowania, i zrodzi się wam jakieś pytanie, które będziecie chcieli na końcu zadać, bardzo chciałbym takiej przestrzeni na końcu, żeby też oddać wam głos i poodpowiadać na wasze pytania. Początkowe skojarzenia co do grzechu zaniedbania poszły w mojej głowie w kierunku takiej psychologii. I pewnie wy też dużo mielibyście do powiedzenia, zwłaszcza z waszych profesji, jakie są fatalne skutki pewnych zaniedbań. Fizjoterapeuta pewnie, nie wiem, czy tu są fizjoterapeuci, są, prawda? Pewnie dużo by mogli opowiedzieć o zaniedbaniach postawy, zaniedbaniach ergonomii pracy, że człowiek siedzi przed tym laptopem taki skulony, prawda? Jakie to ma konsekwencje? Wszelakie dla jego życia. Dobrze, czy są lekarze na sali? Czy jest lekarz na sali? Jest, są. Pewnie lekarze dużo by powiedzieli o zaniedbaniach dotyczących właśnie zdrowia, pewnych nawyków. Dietetycy czy są na sali? Nie ma. Dietetyczki. Słuchajcie, ile to pewnie dietetyk miałby do powiedzenia w kontekście zaniedbań i strasznych skutków zaniedbań. Psycholodzy i pedagodzy, ile mieliby do powiedzenia właśnie w kontekście skutków zaniedbań? Mnie się tylko jeden taki historia przypomina właśnie w kontekście takiego psychologicznego aspektu zaniedbań. Pewna kobieta, wiele lat, była piękna, inteligentna, była w toksycznym związku po prostu, a nie mogła wyjść z tego związku, ponieważ nikt jej nie nauczył gniewać się, w sensie konstruktywnie, dobrze gniewać się. No i ona z powodu tego, że za każdym razem, gdy był jakiś kryzys, manipulacja, trudność w związku, no to nie umiała się gniewać. Nikt jej tego nie nauczył, nikt jej nie powiedział, że tak można, że to nie grzech jest, żeby się zagniewać na tą drugą stronę. Całą agresję w środek pakowała, bo nie wiem, czy znacie, psycholodzy pewnie dużo by opowiedzieli, że jeżeli człowiek nie gniewa się na zewnątrz, nie jest agresywny na zewnątrz, a doznaje krzywd, to tę agresję pakuje raczej w środek, w siebie. Jest autoagresywny. I przypominam sobie, że ktoś zaczął jej tłumaczyć. Słuchaj, w Ewangelii jest napisane nawet gniewajcie się, a nie grzeszcie. Powinnaś się zagniewać, w konstruktywny sposób się zagniewać. Nie chodzi o to, że teraz będziesz tutaj właśnie krzywdzić i niszczyć i bezpodstawne jakieś tam kłótnie wszczynać, prawda? Tylko trzeba się dobrze wkurzyć na tego człowieka, który cię krzywdzi. Jak ona się tego nauczyła, ktoś ją tego nauczył, to szybko zerwała. Udało się jej. Wiele lat nie udawało się jej zerwać tego związku. Udało się jej jakoś tak jest wolna od tego, tych toksyn, które miała. Więc pedagodzy pewnie mieliby jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, psycholodzy o skutkach dla psychiki, zaniedbań w wychowaniu, zaniedbań w poświęcaniu sobie czasu. Tak pierwsze moje myśli poszły, żeby to wam przedstawić, ale stwierdziłem, no księdzem jestem, a nie psychologiem, pedagogiem i nie chcę tak. Chcę inny klucz. I Duch Święty, tak myślę, poprowadził mnie ku świętemu Janowi od Krzyża i świętemu Ignacemu z Loyoli. Więc duchowy aspekt zaniedbań spróbujmy właśnie gdzieś poruszyć, to zobaczyć, na tym się skupić. Jakiś kontekst też dla grzechu zaniedbań w kontekście duchowym znaleźć w naszym życiu. No później po to, żeby się nawracać po prostu. Żeby nie doświadczać tych skutków zaniedbań, a jeżeli już jakieś są, to wiedzieć, co z nimi robić. Żeby życie było piękne, dobre, lepsze. I małżeństwo, i rodzina, i wychowanie, i wiele innych rzeczy. Więc rzeczywiście duchowy aspekt grzechu zaniedbań. Mam nadzieję, że to dość jasne dla was jest, że można zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem i... O matko, to msza święta, Pan z wami. Tak wszystko podobne. No właśnie, bardzo dobrze, żeście tak chórem odpowiedzieli. Może już powoli jak ksiądz zacznę gadać. Słuchajcie, czy spowiadamy się z grzechów zaniedbań? Czy to w ogóle ma przestrzeń swoją w kratkach konfesjonału? Pomyślcie. Czy w ogóle w rachunku sumienia bierzecie to pod uwagę? Nie tyle, co zrobiliście, ale czego nie zrobiliście. I to co najmniej w trzech aspektach, czego nie zrobiliśmy. W rekoncyliacji od penitencja Jan Paweł II mówi o trzech aspektach, jakby trzech źródłach moralności, trzech aspektach grzechu. To takie katechizmowe teraz rzeczy, bardzo ważne w naszym kontekście. Żeby określić, czy był grzech, czy on był lekki, czy był ciężki, żeby go ocenić, potrzeba jakby matrycy z trzema przesłankami. Pierwszy, co się robi? No to takie oczywiste. Czy się kradnie, czy się mówi prawdę, czy się kłamie i tak dalej. Co się robi? Materia grzechu. No dobrze, ale z jaką motywacją się robi? Druga przesłanka. Bo można kłamać, ale na przykład w obronie własnej, a można perfidnie kłamać. No jedno z drugim się różni. Można ukraść, ponieważ 3 dni nie jadłem, dzieci chcę nakarmić, a można kraść, ponieważ jestem chciwy i mam dużo i chcę mieć więcej. No jedno z drugim różni się. Motywacje się różnią. Co innego kłamać SS-mana, który pyta się, czy przechowujecie Żydów, a co innego kłamać, ponieważ mam jakieś manipulacyjne cele w tym wszystkim. Więc motywacja ma ogromny wpływ na ocenę moralności. I te motywacje, cele, które mamy w naszym sercu, łatwo można zaniedbać właśnie. A skupić się tylko, jak faryzeusz, na tym, co zewnętrzne. Dbacie o zewnętrzny wygląd misy, kielicha, a wewnątrz jesteście pełni zdzierstwa, plugawości i tak dalej. Motywacje, one są w sercu. I trzeci aspekt moralności, Jan Paweł II mówi, źródło moralności, to są okoliczności. Co innego pomagać sąsiadowi z dobrego serca, co innego pomagać sąsiadowi po to, żeby poznać jego mieszkanie i jutro go okraść, gdy będzie noc i go nie będzie. I tu pomagam, ale w zupełnie innych okolicznościach i inne motywacje. Czekajcie, ja akurat tutaj o motywacjach powiedziałem, ale okoliczności mogą być takie, że pomagam sąsiadowi, ponieważ mam dość tej żony i w końcu chcę wyjść i w ogóle się nie zajmować tym, co jest w domu, dlatego pomagam sąsiadowi. Wciąż mnie nie ma w domu, wciąż się nie zajmuję dziećmi, ponieważ pomagam wszystkim naokoło, to mi jest wygodniejsze, lepsze Więcej w tym mam egoistycznych celów, żeby pomagać innym. A co innego pomagać w taki sposób, że Bóg mnie do tego wzywa, realizuje wolę Bożą itp. itd. Więc okoliczności mogą być zupełnie inne i ocena moralna też inna. Grzech zaniedbania też inny. Więc będziemy mówić o zaniedbaniu konkretnych zadań, które Pan Bóg nam stawia. Nie robimy tego, robimy coś innego. Będziemy mówić o zaniedbaniu sfery motywacji naszego serca, celów, które sobie w sercu stawiamy, i będziemy mówić o zaniedbaniu pewnych okoliczności. W tym kluczu chciałbym właśnie skupić się na tym aspekcie duchowym grzechu zaniedbania i jeszcze na jednym się skupić, żebyście zrozumieli za chwilę Jana od krzyża. Można się łatwo na niego oburzyć, gdy będę go czytał, cytował. Nie zrozumiemy świętego Jana od krzyża, jeżeli nie zrozumiemy, jak on jest bardzo skupiony na Bożym Królestwie. Jak wszystko jest podporządkowane celowi. W taki sposób, że tak na dobrą sprawę wszystko staje się względne i mało wartościowe. Albo wartość zależy tylko o tyle, o ile on jest zwrócony na cel. Jeżeli nie jest zwrócony na cel, to nawet to, co jest bardzo dobre w ziemskim rozumieniu, doczesnym, traci sens i traci wartość. Dlatego też święty Paweł na przykład mówi o tym, że słuchajcie, czas jest krótki. Ci, co są żonaci, muszą żyć tak, jakby byli nieżonaci. Ci, którzy tam są w małżeństwie, tak jakby w nim nie byli. Zobaczcie, aż nawet małżeństwo i rodzina traci swoją wartość. Ja mam nadzieję, że dla was przeoczywiste jest, że to jest wielka wartość. Ale w kontekście celu staje się względne. O tyle, o ile mnie prowadzi do celu Królestwa Bożego, to ma wartość. Jak mnie nie prowadzi do Królestwa Bożego, nie ma wartości. Święty Jan od Krzyża jest tak mocno sfokusowany, zresztą to jest bardzo ewangeliczne, że cel jest tak ważny, że tak na dobrą sprawę wszystko, co ziemskie, co ludzie postrzegają jako dobre, złe, traci wartość w oderwaniu od celu Królestwa Niebieskiego. Można byłoby inaczej powiedzieć, no to Królestwo Niebieskie to nie sprawa tego, co się je i pije, jak mówi święty Paweł, ale to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Tak. Można jeszcze inaczej powiedzieć. To Królestwo Boże to po prostu zjednoczenie z Bogiem. Chwała Boża, służba Bogu. To są te aspekty Królestwa, które na różny sposób można byłoby przedstawić. W taki sposób święty Jan od Krzyża jest skupiony na tym celu, zjednoczenie z Bogiem, chwała Boża, Królestwo Boże, że nawet on wypowie takie słowa: nie należy się również radować z dzieci, z tego, że jest ich wiele, że są bogate, obdarzone przymiotami, wdziękami naturalnymi, że dobrze im się powodzi. Jedynie tym można się radować w kontekście dzieci, że służą Bogu. Jedynie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo on jest skupiony na celu. Zostałem powołany do tego, żeby służyć Bogu, żeby być w Jego Królestwie, żeby Jego chwała wzrastała. Jak mówi święty Ignacy z Loyoli, człowiek został stworzony po to, żeby Pana Boga swego czcić, chwalić, służyć Mu, a przez to swoją duszę swoją zbawić. Ma korzystać z tego, co jest na ziemi, w takiej mierze, w jakiej mu to pomaga do tego celu. I ma rezygnować z tego o tyle, o ile do tego celu go nie prowadzi. Fundament ignacjański. Fundament. Jak ktoś rekolekcje ignacjańskie przychodził, to było na samym początku. Nawet nie na końcu, na początku. Cel. Chwalić Boga, służyć Mu. Jeżeli jakieś dobro nie służy temu, tak na dobrą sprawę nie ma wartości. Nawet posiadanie dzieci. Nawet to, że dobrze sobie radzą. Nawet to, że są bogate, obdarzone przymiotami, wdziękami naturalnymi. Nawet to może stracić wartość, jeżeli nie służą przez to Panu Bogu. No bo znowu teraz trochę odwrotnie. Można być bardzo urodziwym, przystojnym czy pięknym i wykorzystywać to wszystko do obrażania Pana Boga. Nie ma się z czego cieszyć, że córka jest piękna, syn jest przystojny, gdy to wykorzystuje do tego, żeby oddalać się od Pana Boga, nie służyć Mu, tylko wprost przeciwnie, budować królestwo diabła. Dobrze, ale wracając do świętego Jana od Krzyża, do świętego Ignacego z Loyoli. Tych skutków zaniedbań w kontekście ducha, skutków grzechów zaniedbań w kontekście też małżeństwa, rodziny, z pewnością jest bardzo wiele. Ja się skupię na trzech. Z pewnością, gdyby mieć więcej czasu, książkę pisać w ogóle, prawda, to można byłoby wymienić więcej. Ja chciałbym się skupić na trzech skutkach grzechów zaniedbań w małżeństwie, w rodzinie, które są właśnie w kontekście ducha, w kontekście tego, że zaniedbaliśmy cel, Królestwo Boże. Zaniedbaliśmy celem. Robimy dużo rzeczy pożytecznych, dobrych, po ziemsku patrząc w tej perspektywie doczesnej, chwalebnych, ale straciliśmy z oczu cel. Chwalić Pana Boga, przysparzać Mu chwałę, służyć Mu, pełnić Jego wolę, jednoczyć się z Nim. Trzy skutki wypisałem sobie i powoli będę chciał się je rozwinąć. Pierwszy ze skutków, w kontekście grzechu zaniedbania, tak w dalszym ciągu, nieuporządkowane namiętności i pożądliwości. Takie sobie wypisałem. Jan od Krzyża, kto go czytał, bardzo dużo o tym pisze. I zaraz o tym więcej. Drugi skutek, który sobie wypisałem, grzechu zaniedbań, to pycha. Pycha w kontekście nieznajomości siebie, nieprawdy o sobie, niekroczenia w prawdzie. I trzeci skutek zaniedbań, zupełnie odwrotny, bo chcę pozytywnie skończyć, to świętość. Świętość. Dlaczego tak trzy różne zupełnie skutki? A to się okaże w trakcie. Dlaczego aż takie zupełnie trzy różne skutki wypisałem? I będę chciał uzasadnić, dlaczego akurat te trzy skutki grzechu zaniedbań są najistotniejsze na ten moment, według mnie. Nieuporządkowane namiętności i pożądliwości, pycha i świętość. I tak na przykład święty Jan od Krzyża, przychodząc do niego, opisuje w drodze na górę Karmel sześć rodzajów dóbr. Dobra doczesne, naturalne, zmysłowe, moralne, nadprzyrodzone, duchowe. Cztery pierwsze z nich dotyczą również ludzi niewierzących. Piąty i szósty, czyli nadprzyrodzone, duchowe, no to trzeba być wierzącym, żeby w ogóle uznawać, że takie istnieją. Dobra. Nadprzyrodzone, duchowe. Jest tak skupiony na celu, na Bogu, na Królestwie Bożym, że gdy kreśli drogę na górę Karmel, mówi ani to, ani to, ani tamto, nic, nieważne, pozbywaj się, ogałacaj się, co innego jest ważne. Używaj tych rzeczy o tyle, o ile cię prowadzą do celu, rezygnuj z nich o tyle, o ile cię od tego celu odwodzą. Więc nawet z tych sześciu dóbr, które Bogiem nie są, jeszcze coś innego jest ważne dla świętego Jana, zjednoczenie z Bogiem. I tak wymienia dobra doczesne. Jakie to są dobra doczesne? Pierwszy z nich. Przez dobra doczesne rozumiemy tu, pisze święty Jan od Krzyża, kto tam chce sprawdzać, droga na górę Karmel, księga trzecia, 18 rozdział, pierwszy punkt. Pierwszym rodzajem wspomnianych dóbr są dobra doczesne. Przez dobra doczesne rozumiemy tu bogactwo, stanowiska, urzędy i tym podobne przedmioty ubiegania się oraz dzieci, rodzinę, małżeństwo. Wszystko to są rzeczy, którymi wola zdolna jest się radować, cieszyć. Co tu dużo mówić. Jednak jest jasne, jak próżna bywa ta radość ludzka, pochodząca z majętności, tytułów, zaszczytów, urzędów, czy też z innych podobnych rzeczy, o jakie ludzie zwykli się ubiegać. Gdyby człowiek, to jest ważne, gdyby człowiek bogaty, tym większym był sługą Bożym, czyli ta proporcja się jakby wprost proporcjonalnie ze zwiększaniem się dóbr doczesnych zwiększa się poziom służenia Panu Bogu. Jeżeli tak jest, radość z bogactw byłaby uzasadniona, bo mam więcej środków do celu. Trzeba się cieszyć, tym lepiej cel osiągnę. W rzeczywistości jednak bogactwa bywają dla niego przyczyną obrazy boskiej. Podaję tutaj wiele argumentów biblijnych, jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego, mądrość Syracha: synu, jeśli będziesz bogaty, nie będziesz wolny od grzechu. Z tego wszystkiego widać, punkt trzeci, pisze dalej święty Jan od Krzyża, że człowiek nie powinien się radować ani z tego, że sam posiada bogactwa, ani że jego, ani że je, te bogactwa posiada jego brat. Ja bym tu dopisał oczywiście dziecko, córka i tak dalej, wnuk. Lecz jedynie wtedy, gdy widzi, iż przez nie ludzie służą Bogu. Jedynym bowiem powodem radowania się bogactwami jest to, że można ich użyć na służbę Bożą. Innej korzyści nie przynoszą. To samo dotyczy wszystkich innych doczesnych dóbr, tytułów, godności, urzędów. Próżna jest radość z tego wszystkiego, jeżeli człowiek nie służy przez nie lepiej Bogu i nie dąży pewniejszą drogą do żywota wiecznego. Ponieważ zaś trudno mieć całkowitą pewność co do tego, czy się rzeczywiście służy Bogu, bezrozumną byłoby radość takiego, który zdecydowanie radowałby się bogactwami. Jedynym więc, mówi bowiem Pan, że człowiek choćby cały świat zyskał, może utracić swoją duszę. Jedynym więc powodem radości jest ten, że się dobrze służy Bogu. Nie należy również radować się z dzieci. Zaraz jeszcze komentarz do tego. Z tego, że jest ich wiele, że są bogate, obdarzone przymiotami, wdziękami naturalnymi, że dobrze im się powodzi. Jedynie tym można się radować, że służą Bogu. Podaję przykład Absaloma, wiele biblijnych, zresztą kto czyta Jana od Krzyża, na każdej stronie bardzo dużo biblijnych przykładów. Chociaż więc wszystko człowiekowi idzie po jego myśli i uśmiecha się do niego, niech raczej odrywa się od tego, niż się raduje. Radowanie się żoną lub mężem bez jasnego poznania, czy w małżeństwie swoim lepiej służą Bogu, jest również próżnością. Zobaczcie, jak jest skupiony na królestwie, na celu. Jak traktuje wielką wartość, małżeństwo, rodzina, wychowanie i tak dalej, w dalszym ciągu względnie do celu. O tyle, o ile pomaga mi to osiągnąć cel. I tu podaję z pierwszego listu do Koryntian właśnie cytaty. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. To znaczy, dodaję komentarz, by zachowali wolność serca. Wolność serca. Wolność. Podałem pierwszy skutek nieuporządkowanej namiętności i pożądliwości. Trochę trzeba do antropologii świętego Jana od Krzyża sięgnąć. I on korzysta z kolei ze stoików, zostawmy te szczegóły, z wielu innych filozofów. Mówi, że w człowieku są cztery namiętności duszy. Współczesnym językiem psychologii uczucia. Uczucia. Można się z czegoś cieszyć albo boleć z powodu czegoś. Można mieć na coś nadzieję, jeżeli dobro jest spodziewane, a jeżeli jest spodziewamy się, że utracimy, można się bać. Jeżeli jest dobro posiadane, cieszymy się, jeżeli utracone, boli nas. Czyli na przykład mąż ogląda mecz ulubionej drużyny piłki nożnej. Spodziewa się, że wygra. Jest nadzieja. Boi się, że przegra jego drużyna. No jest lęk. Jak wygra drużyna, no to się cieszy. Jak przegra jego drużyna, to go boli i smuci się, prawda? Całą paletę innych tam można emocji pochodnych właśnie wymienić. Tak można też to odnosić do dzieci. Spodziewamy się dziecka, jest nadzieja. A co, jeżeli będzie chore? A co, jeżeli coś się stanie? No jest też lęk. A jak wszystko jest dobrze po naszej myśli, cieszymy się. A jak nie jest, no to po prostu nas to boli. I mamy poczucie krzywdy i wiele innych rzeczy. Czyli te cztery namiętności duszy: radość, ból, nadzieja i lęk. One pod wpływem zaniedbania celu mogą się ukierunkować na doczesność, a nie na Boga, nie na służbę Jemu. I wtedy człowiek cieszy się z tego, może nawet cytat zaraz znajdę, cieszy się z tego, z czego powinien się smucić, smuci się z tego, z czego powinien się cieszyć, ma nadzieję na to, czego powinien się bać i boi się tego, na co powinien mieć nadzieję. Bałagan. Zupełnie odwrotnie. I z tego powodu właśnie mówi Jan od Krzyża, nie powinna się dusza radować z dzieci, posiadania, małżeństwa i tak dalej. No chyba, że przez to lepiej się służy Bogu. No to wtedy cel się osiąga. Jak najbardziej, trzeba się cieszyć. Trzeba wybierać nawet te środki, które lepiej mnie do tego celu poprowadzą. Jeżeli lepiej mnie do tego celu poprowadzi piątka dzieci, dziesiątka dzieci, no to wybiorę. Ale się boję. Mała dygresja. Wam przedstawię, żeby teraz powiedzmy troszeczkę zejść na ziemię i trochę bardziej realną tą naukę uczynić. Żeby nie było wrażenia, że to nie dla wszystkich nauka. Dla świętych, mistyków, a nie dla przeciętnego człowieka żyjącego w XXI wieku. Spotykam jedną jakąś nastolatkę. Ona mówi, że jest ósmym dzieckiem. Ja tak się śmieję z niej, co ty jesteś w neokatuchomenacie? Twoi rodzice są... A skąd ksiądz wie? No bo ósma jesteś. Spotykam inną tam właśnie kobietę, która się dzieli, że jest we wspólnocie neokatechumenatu, prawda? Ile macie dzieci? Siódemkę. Co oni wam tam mówią w tym neokatechumenacie, że macie siódemkę dzieci? Nie, proszę księdza, to tam tylko po prostu się nawracamy. Skutkiem nawrócenia jest to, że się otwieramy na dzieci. Dobra, tak przyłożyłem oko. Spotykam inną osobę, która jest właśnie w neokatechumenacie. Tam chyba bardzo młoda była, już chyba piątkę dzieci, prawda? Co oni wam tam mówią, że wy tak macie duże dzieci? Macie jakieś katechezy, osobne spotkania? No tak, proszę księdza, rzeczywiście mówią nam. Mówię, o, to cię mam. To musiało coś być na rzeczy. Jak... To teraz trochę w demografa się pobawię. Wiecie, że jednym z największych wyzwań, może to już padło, Polski jest słaba demografia. Wymieramy. Nasz naród może przestać istnieć. Dlaczego? Bo się dzieci nie rodzą. Za chwilę może upaść gospodarka i wiele rzeczy. Przepraszam, wchodzę nie na swój teren. Jakby co to skreślcie to wszystko, zaraz wracam na duchową stronę. Może upaść wiele rzeczy, ponieważ dzieci się nie rodzą. No nie będzie kto miał pracować. Dobra, wracam na swój teren, bo już ten, za daleko chyba zabrnąłem. W tym kontekście warto myśleć o dzieciach. W kontekście służby Panu Bogu, w kontekście tego, że ktoś, no tę Polskę, naszą ojczyznę, mam nadzieję, że patriotyzm jest dla was ważny, tak jako oczywistość to przyjmuję, że ktoś tę Polskę musi budować, choćby z tego powodu, ktoś musi służyć innym, ktoś musi wartości wprowadzać, choćby z tego powodu potrzebne są dzieci. Ale o tyle, o ile służą Panu Bogu, o tyle, o ile budują tę Polskę, o którą Panu Bogu chodzi, to są potrzebne. Wszelkie inne rzeczy stają się względne w kontekście Królestwa Bożego. Kropka, wracam na swój teren księdza. Nieuporządkowane namiętności pożądliwości. Jan od Krzyża jest bardzo mocno skupiony i przeniknięty najważniejszym przykazaniem. Wiele razy je powtarza, wiele razy do nich wraca. Będziesz miłował Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, z całego swego umysłu, a bliźniego swego jak siebie samego. I Jan od Krzyża tłumaczy, co to znaczy siły, ze wszystkich swoich sił. I tłumaczy, że siły duszy tkwią w jej władzach. Wszystkim tym, co mamy w środku. Dla informatyków porównanie, taki hardware nasz, sprzęt. I wymienia wola, pamięć, rozum, namiętności, pożądliwości, wyobraźnia, fantazja, sumienie, instynkty, popędy. Chyba wszystko wymieniłem, co Jan od Krzyża. W tym tkwi siła duszy. A więc wszystkie te wolę, rozum, pamięć, wyobraźnie, zmysły, namiętności, pożądliwości trzeba zwrócić ku Bożej chwale, ku służbie człowiekowi, żeby człowiek nie cieszył się z niczego innego jak z Boga, nie bolał z czego innego jak tylko z grzechu, całą nadzieję położył w Bogu i nie miał na nic innego nadziei i lękał się tylko obrazić Pana Boga z niczego, ze żadnego innego powodu się nie bał. Wtedy realizuje się najważniejsze przykazanie, miłość Boga z całej siły. Wszelkie pożądliwości, pragnienia zwrócone tylko na cel. Wszystko inne podporządkowane temu celowi. Jeżeli człowiek w ten sposób służy, Bogu, kochając Go z całego serca, oczywiście, że ma wstęp do Królestwa Bożego, o którym była mowa. Pożądliwości są trochę inną kategorią niż namiętności, ponieważ Jan od Krzyża mówi, że władza pożądliwa służy w nas temu, żeby nas przyciągać do czegoś. Władza gniewliwa ma nas odrzucać od czegoś, jest jakieś dobro. Pożądamy go, ma nam dać siłę właśnie do tego, żeby pokonywać trudności i dążyć do tego, żeby coś posiadać. A władza gniewliwa odwrotnie, ma nas z odrazą, z gniewem odrzucać od zła, od grzechu. Więc wszelkie pożądliwości powinny być uporządkowane i zwrócone na Pana Boga. Ćwiczenia świętego Ignacego, wprost wymienia to Ignacy, służą właśnie uporządkowaniu namiętności, uporządkowaniu pożądliwości. Taki jest cel ćwiczeń duchowych u świętego Ignacego. Człowiek ma wejrzeć w siebie, zobaczyć bałagan i pod wpływem rozmyślań, pod wpływem medytacji i kontemplacji ma właśnie się skupić na tym, co istotne. Odrzucić wszystko to, co mu przeszkadza do celu. I korzystać ze świata o tyle, o ile do tego celu mu pomaga. Odrzucać, rezygnować o tyle, o ile mu przeszkadza do tego celu. Jeżeli człowiek zaniedbuje cel, chwałę Bożą, służbę Bogu, to jego dusza jest rozrywana i męczy się wielością celów. Ma zaciemniony umysł, nie do końca wie, co tym jest celem. Wciąż się zastanawia albo nie zastanawia się, tylko po prostu wybiera grzech. Te pożądliwości są wymienione w przypowieści o siewcy. Są jak ciernie, ranią duszę, zagłuszają Słowo Boże. Człowiek przychodzi na modlitwę, nie słucha, nie słyszy Boga. Dlaczego? Bo wciąż ma w sobie namiętności, pożądliwości nieskupione na Bożej służbie, nieskupione na Bogu i wciąż nie może usłyszeć Boga, ponieważ troski, jak to jest w Ewangelii dokładnie powiedziane, troski zagłuszają Słowo, tak? I nie wydaje owocu. Z tego wszystkiego i z tych grzechów zaniedbania służby Bogu, zaniedbania tego fundamentu, wybieram to, co mi do celu pomaga, odrzucam to, co mi do tego celu przeszkadza, rodzi się pycha. I nie mam tu na myśli kogoś, kto wysoko głowę podnosi, chociaż też, ale bardziej mam na myśli tutaj osobę, która tak zaniedbana jest z wielu stron, ze strony rodziców, sama siebie zaniedbuje modlitwę, zaniedbuje strefę duchową, zaniedbuje ćwiczenia duchowe, że ona w sumie nie zna siebie. Ona nie wie, jakie ma motywacje. Ona działa, coś robi, ale nie wie dlaczego. Ktoś jakby przeciął nitkę pomiędzy rozumem a sercem. Nie ma tam kontaktu. Człowiek sobie zadaje pytanie, dlaczego ja idę do pracy i odpowiada, nie wiem. Czego ja w życiu chcę? Nie wiem. Czego ja w życiu nie chcę? Nie wiem. A po co ty tam coś jedziesz na te zakupy? No nie wiem w sumie, po co ja tam jadę. I pamiętajcie, że istotą pychy jest to, że ja nie znam siebie. Nie znam. Nie mam wglądu w swoje serce. A jak nie znam siebie, to mogę o sobie myśleć, no w sumie już dobry człowiek jestem, bo takie dobre rzeczy robię. Bo chodzę w niedzielę do kościoła, bo tam pomagam, tu pomagam, ale nie oceniając okoliczności i motywacji, Familiaris Consortio Jan Paweł II, mogę być w tym bardzo pogubiony. Mogę zupełnie robić rzeczy, które wydają mi się bardzo dobre, ale ja nie wiem, że one mnie tylko oddalają od celu. Męczą, zaciemniają, ranią duszę, jak te ciernie właśnie w Ewangelii. Rodzą różne troski, zabierają energię, wysysają to, co dobre. I w sumie nawet nie umiem powiedzieć, jakie mam te motywacje. Najgorsza pycha jest wtedy, gdy człowiek nie widzi swoich motywacji, a jest tak przypisuje sobie dobre motywacje, prawda? Po co to robię? No dla dzieci oczywiście, prawda? No dla męża, dla małżeństwa. To wszystko jest pycha, ponieważ to jest nieprawda. To nieprawda. Jeżeli człowiek nie zna prawdziwych swoich motywacji, to łatwo popadnie w pychę. Ostatni punkt i zaraz podsumowanie dam wam też przestrzeń do tego, żeby żeby się wypowiedzieć. Ja się trochę dygresję dam. Zestresowałem się w ogóle. Tak rzadko kiedy tak się stresuję, jak przed wami się zestresowałem. Te światła jakoś taką mają magię, że się człowiek stresuje. Więc chciałbym skończyć pozytywnie, podsumować, żeby nie było tylko łajania ze strony księdza, a zaraz wam oddam głos. Skutkiem grzechu zaniedbań może być świętość. Tak, to nie jest błąd, co przed chwilą powiedziałem. Tylko zależy, jak się do tych zaniedbań podejdzie. Zależy od naszej postawy. Biorąc pod uwagę szerokie rozumienie zaniedbań, czyli na przykład człowiek został zaniedbany w dzieciństwie i wchodzi w dorosłość razem z tymi ranami serca, z tymi zaniedbaniami, prawda? Nie umie się gniewać, nikt go nie nauczył konstruktywnie gniewać. Nie było ojca, który usiadł z córką i powiedział: słuchaj, możesz się wkurzyć, wkurzaj się przy mnie, możesz krzyczeć, tylko pamiętaj, żebyś tam później nie robiła tego i tego. Gdy człowiek wchodzi w życie zaniedbany, jeśli tam serce jest dziurawe, sam zapomniał o celu i polazł w te ciernie, jest jak ta owca między cierniami, która siedzi i ją wszystko kłuje i ma żal do wszystkich, że tak moje życie wygląda. Przychodzi Jezus, chce ją wyciągnąć z tych cierni, do niego ma pretensje, bo tylko boli mnie, jak ty mnie tam wyciągasz z tych cierni moich pożądań, moich namiętności. Gdy człowiek z pokorą przyzna się, no jestem pogubiony, jestem poraniony, mam dziury serca, sam sobie z tym nie poradzę. Musi być ktoś na zewnątrz, kto mnie od tego wszystkiego zbawi. Bo ja sam siebie nie zbawię z tych moich właśnie skutków, różnych moich zaniedbań, które mieli wobec mnie inni. To wtedy wchodzi już od razu do Królestwa Niebieskiego. Bo pamiętajcie, że miejsce uprzywilejowane w Królestwie Niebieskim mają ci ostatni. Ci poranieni, ci ubodzy właśnie, ci odrzuceni, ci wykluczeni. I właśnie te paradoksalnie dobrze przyjęte, z pokorą przyjęte te skutki grzechów zaniedbań mogą wyciągnąć człowieka z pychy, z królestwa diabła i wprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Podobnie jak magnes przyciąga przeciwieństwa, takie miłosierdzie Boże przyciągnie właśnie tego, który jest poraniony przez swój grzech albo go inni poranili. No taka jest po prostu logika Bożego recyklingu. Więc te skutki mogą być pozytywne. Zależy człowiek, jak do nich podejdzie. Jak sobie uświadomi, jak serce ma dziurawy, jak ser szwajcarski i zacznie się wkurzać i użalać nad sobą, to oczywiście, że do Królestwa Bożego nie wejdzie, jak tylko na tym się skupi. Że miało być inaczej, on sobie to inaczej wyobrażał i tym podobne. Ale gdy z pokorą podejdzie do tego, że zaniedbał cel, chwałę Bożą, służbę Bogu, Królestwo Boże i siedzi w krzakach, w cierniach, wszystko go kłuje, to życie nie jest takie, jakbym sobie życzył. I zacznie coś z tym robić, zacznie wołać do Pana Jezusa: Panie Jezu, cokolwiek będzie mnie boleć, wyciągnij mnie stąd. Jakkolwiek się podrapię, wyciągnij mnie stamtąd. Ja się poddaję Tobie. Będę marudził, będą różne uczucia, trudno. Na swoim etapie odpowiednim uporządkujesz moje namiętności, pożądliwości, pragnienia i tak dalej. Gdy w ten sposób człowiek się zwróci do Jezusa, no to skończy się to świętością, o ile będzie miał szczere serce. I sprawdzi się to, co jest istotą Bożego miłosierdzia, błogosławiona wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. W Egzultecie śpiewamy. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I podsumowując wszystko to, co do tej pory, chciałbym was zachęcić przez ten wykład, przez tę konferencję do nie tyle dokładania sobie kolejnych rzeczy, bo to zaniedbuję i jak to zrobię, to będzie już dobrze, co raczej do priorytetyzacji w życiu pod kątem celu. Mam cel, jak tam najlepiej dotrzeć. Mam rysy 2499. Jakie buty najlepiej mi pomogą do tego, żeby wejść na te rysy? Jaka koszulka? Okoliczności się zmieniają, może pogoda się zmieni. No muszę się jakoś dostosować. Co mi pomoże najlepiej dojść do celu? Jaki sposób wychowania, jakie rekolekcje mi najbardziej pomogą? Jaki sposób medytacji, jaka ilość modlitwy, jaka praca? Może trzeba będzie zmienić pracę, bo coś mi lepiej pomoże dojść do celu. Wszystko staje się względne w perspektywie celu Bożego Królestwa. Królestwo Boże wymaga takich poszukiwaczy pereł, którzy są skłonni znaleźć tę jedną i wszystko sprzedać, byleby wejść w posiadanie tej jednej. Królestwo Niebieskie lubi takich poszukiwaczy, którzy jak znajdą skarb w roli, to sprzedadzą wszystko, byleby tylko wejść w posiadanie tego jednego skarbu. O takich mówi Ewangelia i takich stawia za wzór. Mówi też o dzieciach, że do nich szczególnie należy królestwo, no bo one są kompletnie zależne, widzą swoją nieporadność, więc dlatego się zwracają w pokorze do Ojca w niebie. I żeby nie przestraszyć, że teraz trzeba wszystkiego się pozbywać, sprzedawać domy i tak dalej, pamiętajcie o tej zasadzie, którą daje święty Ignacy, Ewangelia, święty Jan od Krzyża. Im więcej posiadasz, obyś tym większym sługą Boga był. Jeżeli coś posiadasz, a to cię więzi twoją wolność, nie służysz przez to lepiej Bogu, po co to? Nawet jeżeli to jest wielka wartość ziemska, którą ludzie bardzo cenią. A może jednak warto zrezygnować po to, żeby zrobić przestrzeń na zrobienie czegoś innego. Na sam koniec, może część z was wie, współpracuję bardzo mocno z Fundacją Dla Rodziny. Ona też ma swoje stoisko tutaj. Są propozycje różnych wyjazdów, rekolekcji, biwaków z ojcem. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, ja z serca polecam, bo jak mi pan Andrzej Cwynar powiedział o tym, a może? To ja mówię, tak, to jest to. No, to jest to właśnie, z serca polecam rzeczywiście, bo to mogą być środki do tego, żeby rzeczywiście lepiej Bogu służyć i poukładać sobie priorytety w życiu. Potrzeba czasami takiego wycofania, potrzeba czasu rekolekcji, potrzeba czasu właśnie konferencji, czy tutaj takiego właśnie takich wykładów, które mamy, i prelekcji i tak dalej, żeby trochę się wycofać z tego codziennego życia, spojrzeć z lotu ptaka i zobaczyć, no cele pogubiłem. Chociaż wiele szlachetnych rzeczy robię, ale w sumie nie wiadomo dlaczego, muszę się zastanowić.
Dziękujemy za wskazanie klucza do uporządkowania tej przestrzeni, w której żyjemy, i przypomnienie celu, do którego zmierzamy. Bardzo dziękujemy.